Białorusini mają pieśń na każdą okazję i przy każdej okazji śpiewają. Nazywam się Alicja Pietruczuk, urodziłam się w Hajnówce, należę do białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok.
Nazywam się Zmiciar Kościn, urodziłem się w Bobrujsku, należę do białoruskiej emigracji w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok. Opowiemy Wam, o czym śpiewali Białorusini w sierpniu 2020 roku.
Pieśni przebudzenia. Audycja Alicji Pietruczuk i Zmiciera Kościna.
Białorusini, którzy milczeli przez 26 lat, tym razem chcą, by ich głos był policzony i usłyszany. Ci, którzy tak jak ja mieszkają w Białymstoku, już od czerwca spotykają się pod konsulatem naszego kraju. Protestujemy przeciwko nieuczciwej kampanii wyborczej, aresztom i przemocy. Dyskutujemy i śpiewamy.
Pieśń jest wieczna. Czasem tylko przycicha, by w pewnej chwili znów zabrzmieć pełnym głosem. Historycy będą się sprzeczać o moment, w którym rozpoczyna się białoruska rewolucja 2020. Może jest to pogrzeb powstańców styczniowych jesienią poprzedniego roku. Przez litewskie Wilno płynie wówczas rzeka biało-czerwono-białych sztandarów. Może solidarność społeczeństwa, które wspomaga lekarzy walczących z COVID-19. Prezydent Aleksander Łukaszenka nie widzi wówczas żadnych wirusów.
Nie rozumiem, tu nie ma wirusów żadnych. Bo ty że nie zauważyła, że oni latają.
Może takim momentem jest kampania przed zaplanowanymi na sierpień wyborami prezydenckimi. Reżim aresztuje lub zmusza do emigracji wszystkich poważniejszych kontrkandydatów Łukaszenki i brutalnie rozgania akcje protestu. Do aresztu trafiają znany bloger Siergiej Cichanowski, bankier i filantrop Wiktor Babaryka, a były doradca Łukaszenki Walery Capkala ucieka z kraju. Kandydatką połączonych sztabów wyborczych staje się Światłana Cichanouska, wspierana przez Weronikę Capkale i Marię Kaleśnikową ze sztabu Babaryki. Na wiecach Światłana Cichanouska prezentuje program wyborczy. Domaga się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania przemocy. Obiecuje powtórne, tym razem uczciwe głosowanie.
Prowadzę czesne, niezależne wybory nowego prezydenta. I tego prezydenta wybierzecie wy!
Ku zaskoczeniu obserwatorów w niedzielę 9 sierpnia przed lokalami wyborczymi już od rana ustawiają się długie kolejki. Tak jest też w placówkach dyplomatycznych Białorusi, w tym przed konsulatem w Białymstoku.
O 11 przyszli, stojali w kolejce, pojechali do domu, ukarmili dzieci, znowu wrócili i nadal stoim.
Tutaj stoją ludzie przystojne, dobre, ludzie, którzy wierzą w to, że sytuacja na Białorusi będzie zmieniona.
Wszyscy znają, że czas władzy Łukaszenki już skończony. On skradł ludzi 26 lat i zabił naszą wolność.
Wyborcy czekają pod lokalami do momentu podliczenia głosów. Około 100 z 6 tysięcy komisji oraz niezależny exit poll za granicą ogłaszają zwycięstwo Cichanouskiej. Tak jest też w Białymstoku.
Za Cichanouską 541, Łukaszenka 3!
Te wyniki 93,6%, które pokazał nasz exit poll i te wyniki, które pokazuje władza, to jest szyderstwo. To na pewno nie koniec i myślę, że zaczyna się to wszystko.
W pozostałych lokalach kilka minut po ich zamknięciu członkowie komisji są wyprowadzani przez funkcjonariuszy milicji i przewożeni w inne miejsca wraz z kartami do głosowania. Ukradziono nam nasze głosy, mówią ludzie gromadzący się na ulicach i placach białoruskich miast i skandują, że to hańba. Reżim odpowiada granatami hukowymi, gazem łzawiącym, gumowymi kulami i pałkami. Milicja i siły specjalne masowo zatrzymują uczestników pokojowych manifestacji. Ludzie są przerażeni brutalnością sił porządkowych.
Internet nie działa. Panuje chaos informacyjny. Wśród zatrzymanych są dziennikarze telewizji Bielsat, o których martwi się dyrektor stacji Agnieszka Romaszewska w rozmowie z Radiem Białystok.
Przynajmniej 6 z naszych dziennikarzy zostało zatrzymanych. Obawiam się, że dziś po południu znowu to samo będzie.
Poniedziałek to znów gwałtowny protest. Ludzie zbierają się na centralnych placach miast, zaś w stołecznym Mińsku na osiedlach. Padają pierwsze ofiary.
Nie wiadomo, gdzie jest Światlana Cichanouska. We wtorek ukazuje się jej nagranie, w którym przeprasza swoich wyborców i tłumaczy, że w obawie o życie swojej rodziny musiała wyjechać na Litwę i wie, że część wyborców będzie ją nienawidzić.
A mnogie jej was nienawidzą.
Ale część zrozumie powody tej decyzji.
Okazacie przed takim wyborem, przed którym okazała się ja.
Dodaje, że żadne życie nie jest warte tego, co się dzieje w Białorusi, a dzieci są najważniejsze.
Żyć nie stoi tego, co teraz происходит. Dzieci to samo ważne, co jest w naszej życiu.
To nie wstrzymuje protestu. Kolejne dni to szokujące informacje. Tysiące zatrzymanych w całym kraju. Opowieści i zdjęcia pobitych ludzi opuszczających areszt śledczy przy ulicy Akreścina w Mińsku trafiają do internetu. Jedna z zatrzymanych kobiet opowiada o nieludzkich warunkach w zatłoczonych celach, wielogodzinnym leżeniu twarzą do ziemi ze skrępowanymi z tyłu rękami, o trwających godzinami torturach i rozpaczliwych krzykach, o strachu o życie bitych chłopców.
Ребята тут молотили так, что они бедные орали, тут ну без слез. Без истерик невозможно было это все слышать.
О каужах крови на подводе сали гимнастичной, где тримано арештованных мужчин.
Спортзал этот был залит кровью.
О битю девчонт и кобет, которые не хотели подписать протоколов прислухан.
Заламывали руки, тащили их в автозаки, привозили в РВД, издевались как могли.
Вśród poszkodowanych są też bardzo młodzi ludzie. Pobitego 16-latka pracująca w Polsce matka zabiera z rodzinnych Baranowicz do Białegostoku.
Nas zaczęli bić dubinkami i zbywali minut 5.
Pytali, na kogo głosowali, ile im zapłacono. Nie uwierzyli, że chłopcy są nieletni. Przeklinali i wyzywali. Uderzenia pałką następowały co 3 metry.
I spraszywał u drugiego, który mnie wiódł, почему ты так слабо его бьешь? И каждые 3 следовал удар.
На улице выходят кобеты. Убраны на бяло, в руках тримают квяты. В целой Беларуси уставляются в ланцухах солидарности. Долучают до них працовницы службы здоровья, работницы, студенти, артисти. Aleksander Łukaszenka mówi, że na ulicę wyszły prostytutki, narkomani, alkoholicy, bezrobotni, przestępcy i marionetki opłacone przez Zachód. Ulica skanduje: nie zapomnimy, nie wybaczymy.
W sierpniu mówi się o 6 śmiertelnych ofiarach. Ogółem zatrzymanych jest ponad 7000 osób. Kilkaset jest bitych i torturowanych. Białorusini nadal wychodzą masowo na ulice i place miast. Każdego dnia przełamujemy strach, mówi Maria Kaleśnikowa.
Każdy шаг к большой победе.
Jesteśmy jednością. Uczymy się być wolnymi. Choć jest to trudne. Zwyciężymy.
No wместе победим.
Przed Mińską Filharmonią brzmi pieśń Pachonia, Pogoń, która jest jednym z nieoficjalnych hymnów wolnej Białorusi. Jej słowa to wiersz Maksima Bohdanowicza z 1916 roku. To pod znakiem pogoni walczą rycerze białorusko-litewskich chorągwi pod Grunwaldem, Orszą czy Wiedniem. Filharmonicy śpiewają, że litewskiej pogoni nie da się rozbić, zniszczyć ani zatrzymać. Pod sztandarem z pogonią w powstaniu styczniowym po raz pierwszy do walki stają białoruscy chłopi. W 1918 niezależna Białoruska Republika Ludowa przyjmuje biało-czerwono-białą flagę i pogoń jako państwowe godło. Pogoń powiewa nad głowami Białorusinów walczących z Armią Czerwoną w 1920. O pogoni pamiętają partyzanci, którzy w lasach pod Borysowem i Mozyrzem walczą z bolszewikami aż do początku lat 30. Partyzancka i niezwykle tragiczna jest historia Białorusi w okresie II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 łączy rozdzielonych pokojem ryskim wschodnich i zachodnich Białorusinów. Jest jednak skierowany przeciwko Polsce, czy jak mówi sowiecka kronika filmowa z tamtego czasu, reguluje polskie sprawy. Filmowcy pokazują przyjacielską wizytę Ribbentropa w Moskwie. Lektor mówi, że pański orzeł już nigdy nie będzie więcej gnębił ludu Białorusi i Ukrainy.
Pański orzeł w symbolu gnietienia i bezprawia nigdy więcej nie pojawi się nad tymi ziemiami, stawszymi odtąd swobodnymi.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej niespełna dwa lata później uwieczniają niemieccy filmowcy, pokazując, jak w pięć dni wojska Wehrmachtu docierają do Mińska.
Über Grodno stoßen unsere Truppen in Richtung Minsk weiter vor.
Okupacja zmusza Białorusinów do wyboru między czarną swastyką a czerwoną gwiazdą. Rusyfikacja i stalinowskie czystki późnych lat 30. niszczą białoruską kulturę. Niemiecki okupant pozwala organizować białoruskie szkoły i życie kulturalne. Nastawiona narodowo część Białorusinów daje się uwieść. Pogoń białoruskiej samoobrony pojawia się obok symboli nazistowskich Niemiec. Od lat wykorzystuje to w swojej propagandzie Łukaszenka.
A flag, wy już widzicie, Adolf Hitler, a kругом portret jego i kругом wisiat biel-czerwono-biele.
Mówi o portretach Hitlera, otoczonych biało-czerwono-białymi sztandarami, wielkim zwycięstwie nad faszyzmem i próbie powrotu do zhańbionych, jego zdaniem, flag.
Skolka naszych ludzi ugrobili pod tymi ściagami?
Na terenie dzisiejszej Białorusi działają partyzantki sowiecka, polska, ukraińska i żydowska. Wszyscy walczą ze wszystkimi w bratobójczej wojnie. Latem 1944 roku Białoruś staje się teatrem ogromnej operacji Bagration, największego zwycięstwa Armii Czerwonej nad hitlerowskimi armiami. która pozwala odzyskać Związkowi Sowieckiemu utracone na początku wojny terytorie i zatrzymać się u bram Warszawy. W tej operacji bierze udział prawie milion partyzantów. Głównie są to sowieckie oddziały, ale część terytoriów wyzwala partyzantka Armii Krajowej w operacjach Burza i Ostra Brama.
Stalinowskie represje, wojna i Holokaust, partyzantka, repatriacja i emigracja kosztują Białoruś co trzeciego mieszkańca. Mińsk jest zniszczony w 90%. Stalin nie ufa Białorusinom. By wypełnić lukę populacyjną i zapewnić jedność ideologiczną narodu, wysyła z Rosji komisarzy i urzędników. Rosyjski staje się językiem władzy, szkoły, propagandy i awansu społecznego. W ZSRR Białoruś jest nazywana partyzancką republiką, ale mówi się i śpiewa tylko o sowieckich partyzantach. Pod koniec lat 80., kiedy chwieje się Związek Radziecki, po białorusku zaczyna brzmieć muzyka rockowa, muzyka buntu. Zespół Ulis pyta, gdzie będziesz, bracie, gdy imperium upadnie.
Pogoń jako godło wraca na chwilę po uzyskaniu niepodległości w 1991. Na konstytucję z pogonią przysięga pierwszy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Już po roku zamienia tradycyjne symbole wolnej Białorusi na stylizowane na sowieckie. Białorusini znów stają się partyzantami, śpiewa rockowy zespół NRM, Niezależna Republika Marzeń.
Wojownicy rewolucji sierpnia 2020 w Białorusi to partyzanci i informatycy, partyzany i ajciszniki. Ich broń to inteligencja, pomysłowość, poczucie humoru i nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne. Ich rozwój to skutek udanego eksperymentu, na który zgodził się sam Aleksander Łukaszenka, mówi ekonomista Leł Lwowski.
Разрешил такой эксперимент, пошел на такой эксперимент, и можно сказать, этот эксперимент получился.
В ciągu ostatnich 15 лет в Беларуси вырастает новая гаунч господарки – высокие технологии. Двумиллионовый Минск стаясь долиной кшимовой Środkowej и Wschodniej Европы. Компании хай-тек затрудняют тысячи людей, то прогрессивная часть społeczeństwa. Интернет стаясь местом вовнешней эмиграции новой Беларуси, не акцептующей колхозово-пшачной эстетики режима Лукашенки. Левон Вольский из зеспола НРМ śpiewa, że dla reżimu i jego zwolenników płaski świat wciąż opiera się na trzech żółwiach.
Калиробтом чуешь коммунальные пахи, житё тебе возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнуть землю.
В серпню 2020-го три чарапахи śpiewają на placach и улицах Białorusi i prawie wszystkich europejskich stolic. W Białymstoku brzmią na wykonaniu uczestników Marszu Solidarności z walczącą o godność Białorusią.
Ty nie czekaj, siurprizą nie będzie. Nowa Białoruś rozpoczyna partyzancką wojnę, którą Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim nazywa demokratyczną rewolucją. Nie jest ona skierowana ani przeciwko Rosji, ani przeciwko Unii Europejskiej. Nie jest prorosyjska ani proeuropejska. Rewolucja jest pokojowa. Nie płoną samochody, nikt nie rozbija witryn. Broń protestu to hasła, plakaty i informacje, mówi Tomasz Sulima, antropolog kultury, przewodniczący Związku Dziennikarzy Białoruskich w Polsce.
Każdy uczestnik protestu, który ma przy sobie telefon, jest żołnierzem na wojnie informacyjnej. Jeżeli robi zdjęcia, nagrywa, to jest fotoreporterem. I nawet tam, gdzie internetu nie ma, bo internet jest regularnie zagłuszany w centrach miast, to te nagrania się pojawiają tak czy inaczej po jakimś czasie i dzięki temu możemy być świadkami. Wydaje mi się, że te nowe technologie teleinformatyczne stwarzają też tą rewolucję, koordynują i sprawiają, że też jest na tyle inna i jest tak ciekawa.
Walkę wizerunkową reżim przegrywa. Nie pomaga mu zastąpienie protestujących dziennikarzy państwowych mediów rosyjskim desantem, bieganie z kałasznikowem po pustym placu przed Pałacem Prezydenckim w towarzystwie przebranego za komandosa 15-letniego syna Koli, czy wysyłanie helikopterów bojowych w celu zniszczenia latających nad terytorium Litwy baloników. Zamiast strachu wywołuje to kolejną falę kpin i żartów.
Tam nikogo nie stanął, tak?
Wiece poparcia dla prezydenta to głównie zwożenie z całego kraju pracownicy budżetówki, którzy w rozmowach z dziennikarzami wychwalają małą stabilizację, którą zapewnia im reżim. Śpię spokojnie, całe życie pracowałam i zarabiałam. Ci, którym się nie podoba, niech się lepiej wezmą za pracę.
Machina propagandowa nastawiona jest na budowanie poczucia strachu przed wewnętrznym i zewnętrznym wrogiem. Prezydent zapewnia, że powtórnych wyborów nie będzie. Czołgi i samoloty NATO stoją 15 minut od naszych granic. Nie na darmo. Zbudowaliśmy piękny kraj. Nawet martwy będę go bronił.
Łukaszenka nie boi się programistów czy kobiet z kwiatami. Boi się buntu robotników, którzy w pierwszych dniach protestu krzyczą mu w twarz: odejdź! Możecie sobie krzyczeć, nic nie będę robił pod presją. Chcecie sprawiedliwych wyborów. Odpowiadam, dopóki mnie nie zabijecie, nowych wyborów nie będzie.
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Przemysł liczący blisko 10 milionów mieszkańców Białorusi to głównie produkcja nawozów i przemysł maszynowy. Tu Białoruś jest światowym potentatem. Jednak głównym źródłem dochodów białoruskiego budżetu jest handel tanią, przetworzoną rosyjską ropą. Mimo wojen handlowych wszyscy są świadomi, że Rosja nie pozwoli, by ktokolwiek ingerował w jej interesy w Białorusi. W ostatnich dniach sierpnia kilkakrotnie mówi o tym rosyjski prezydent Władimir Putin.
Aleksandr Grigoryevich poprosił mnie sformułować определенный rezerw из сотрудников правоохранительных органов, i ja to сделал. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью.
Obiecuję też Aleksandrowi Łukaszence wsparcie militarne, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Może się tak stać tylko wtedy, gdy do protestujących dołączą robotnicy. Jednak po początkowym głośnym oburzeniu bunty ucichają.
Traktorzysta mińskiej fabryki traktorów Ulodzimir Skalik, zrozpaczony ojciec ciężko pobitego w areszcie na akreści na mężczyzny, woła do swoich kolegów podczas wiecu. Gdzie jesteście?
Gdzie wy? Wy gdzie, ojcy? Żęczyny, wasze żony, matery.
Jest tu młodzież, wasze dzieci, matki i żony. Gdzie jesteście wy? czy jesteście tchórzami. Jestem zwykłym traktorzystą, ale byłem i jestem każdego dnia. I niech mnie zabiją, ale będę z tymi, którzy odważnie wychodzą i krzyczą. Niech żyje Białoruś.
No ja będę z wami, z wszystkimi tymi, kto śmiało wychodzi i mówi, żyje Białoruś i nasze dzieci.
Bunty robotnicze mogą wybuchnąć, jeżeli kraj pogrąży się w kryzysie, którego pierwsze przejawy już są odczuwalne. Protesty na ulicach jednak wciąż przypominają wielki piknik z tańcami i śpiewem.
Ikoną ulicznych protestów jest 73-letnia emerytka Nina Bachińska.
Drobna, krótko ostrzyżona pani Nina od wielu lat demonstruje przeciw reżimowi Łukaszenki. Podczas tegorocznych protestów jest witana jak bohaterka. Próbującemu ją zatrzymać milicjantowi odpowiada: ja spaceruję. Staje się to okrzykiem Grand Marsz Kobiet 29 sierpnia. Pani Nina od lat własnoręcznie szyje swoje biało-czerwono-białe flagi. Wspomina jedno z zatrzymań, kiedy zawstydzała milicjantów.
No spokojnie z nimi, ja to już nie pierwszy raz.
To nie jest flaga faszystowska, tylko symbol naszej kultury i tradycji. Przysięgacie Łukaszence, a on przysięgał na tę właśnie flagę, wierność narodowi Białorusi. Stał na kolanach przed tą flagą. Funkcjonariusz powiedział, że jeśli zwyciężycie, to ja też przed tą flagą uklęknę.
Tak on mi odkazał. Kiedy wy przyjdziecie do ulady, ja tak samo stanę na kolanach przed tym czerwono-białym stягiem. Вот i все.
Луна и не скорони на вековых ветрах. Наш открыви червоний, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе.
Koszt walki o biało-czerwono-białą godność, o której śpiewa Zmicier Wajciuszkiewicz, jest ogromny. Tysiące zatrzymanych i aresztowanych. Setki bitych i katowanych. 6 ofiar śmiertelnych i nieznany los kolejnych 6. Obrońcy praw człowieka z Centrum Wiasna ogłaszają 1 września, że udokumentowali ponad 450 przypadków znęcania się, które skierowali do organów ścigania. Nie zostało wszczęte ani jedno postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom reżimu.
Ale to dopiero początek, dopiero pierwsza zwrotka tej pieśni.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
I zapalwali świeczki jamu, glił ponad płoszczyju dym.
Śpiewał, że czas by runął mu, oni śpiewali z nim.
Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany połambać, a mur
runie, runie, runie i pakapaje, świat stary.
Wyrwi murom zęby